Czas wyboru. Wybory prezydenckie 2020 w Radiu Zachód.
Minął kwadrans po 12. Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Kłaniam się w Polskim Radio Zachód na 103 i 106 FM. Zgodnie z zapowiedzią dziś w miejscu samorządnego lubuskiego dyskusja i rozmowa z publicystami Polskiego Radia Zachód na temat kampanii wyborczej, na temat zbliżających się wyborów prezydenckich 28 czerwca. Polacy zdecydują, kto będzie pełnił funkcję głowy państwa przez kolejne 5 lat. No i pozwólcie państwo, że przywitam w studiach naszych redakcyjnych kolegów. Andrzej Pierzchała w studio w Gorzowie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu i tobie.
Kłaniamy się wszyscy, jak jesteśmy tutaj w zielonogórskim studio. Od mojej lewej strony Krzysztof Chmielnik.
Witam panów, witam państwa.
Marek Poniedziałek.
Dzień dobry państwu.
I Adam Ruszczyński.
Witam wszystkich.
Panowie, o kampanii wyborczej, o starciach kandydatów myślę dziś wiele. Natomiast spróbujmy zastanowić się nad tym, jaka jest specyfika tych konkretnych wyborów Anno Domini 2020, bo przecież panowie również i komentowaliście i obserwowaliście kampanie prezydenckie z lat ubiegłych. Dziś Polska jest w innym miejscu, w innym punkcie, który także w jakiś sposób implikuje to, w jaki sposób traktujemy i jak mówimy o kampanii wyborczej prezydenckiej tegorocznej. No to rozpocznijmy od Andrzeja Pierzchały w takim razie i o tą specyfikę zbliżającej się elekcji.
No właśnie, ta kampania jest specyficzna z jednego chociażby względu, czyli pandemii, która ma wpływ na każdą dziedzinę naszego życia i to być może często argument nadużywany. Ale ja chciałbym od razu przejść do pewnego wydarzenia, czyli do debaty telewizyjnej. Proponuję, zresztą tą opinię mógłbym wyrazić przed debatą, ona kompletnie nie miała żadnego sensu, ale jednocześnie zgromadziła 7 milionów widzów przed telewizorami, było 11 kandydatów, czyli kompletnie bezsensowna zabawa, takie polityczne, medialne disco polo. No, mało tego, szykuje się nam następna, bo zwąchał interes Polsat i namawia TVN i Telewizję Polską do następnej takiej debaty. Oczywiście taka debata będzie miała sens w drugiej turze, jeśli taka będzie. Ja myślę, że tą kampanię zdominowały manipulacje różne. No, chociaż jesteśmy ludźmi doświadczonymi. Byli sofiści, był Machiavelli, był Schopenhauer z erystyką, który to wszystko uporządkował. I dzisiaj mamy na przykład spór o akronim LGBT, kompletnie odleciany zupełnie. Jedni mówią w jedną stronę, drudzy w drugą i nie mam możliwości absolutnie porozumienia się. I tak to będzie trwało pewnie do 28 czerwca.
Marek Poniedziałek, widzę tutaj z uwagą wsłuchiwał się słowa pana redaktora, dlatego tobie głos, natomiast pojawia się pytanie, na ile właśnie tego rodzaju, jak rozumiem, negatywne przykłady czy zjawiska, które chyba w każdej kampanii funkcjonują, są obecne, one definiują kampanię jako taką i wybory te, i wrócę do tego głównego pytania dotyczące specyfiki tegorocznych wyborów.
To, o czym powiedział Andrzej, czyli pandemia, to jest na pewno taka specyfika, której jeszcze nigdy nie było przy okazji żadnych wyborów w Polsce, w historii, którą pamiętamy. Ale jest jeszcze jeden, taki bardziej polityczny aspekt, bym powiedział, tych wyborów. Z punktu widzenia opozycji, najsilniejszego ugrupowania opozycyjnego obecnie, czyli Koalicji Obywatelskiej, te wybory to jest jedyna demokratyczna szansa, żeby zmienić układ sił na polskiej scenie politycznej do jesieni 2023 roku, kiedy to odbędą się kolejne zaplanowane wybory parlamentarne. I z punktu widzenia opozycji jest to gra o wszystko. Można powiedzieć, chodzi przecież o wybór prezydenta, a nie o zmianę większości parlamentarnej. No ale wszyscy, którzy znamy historię nawet najnowszą polskiej sceny politycznej wiemy, jak wyglądają kohabitacje. Widzimy także skłonność do współpracy czy do negowania pewnych posunięć rządzących w Senacie, który w tej chwili ma nieznaczną, ale jednak większość ze strony opozycji. Stąd myślę, ta kampania jest taka bardzo zaciekła, bardzo nakierowana może nawet bardziej na emocje niż na argumenty. No, ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda, oczywiście to, co robiłby każdy urzędujący prezydent, chwali się swoimi osiągnięciami. Kandydaci opozycyjni próbują to zakwestionować i obiecują zupełnie swobodnie rzeczy przeróżne. Warto zdać sobie sprawę z tego, że prezydent w polskim systemie ustrojowym no, nie ma władzy większej, jeśli chodzi o moc ustawodawczą, niż 100 tysięcy obywateli, którzy mogą każdą ustawę zgłosić jako projekt obywatelski. A co do samej debaty, o której wspomniał Andrzej, nie wiem, czy ona nie miała sensu. Jest taki zarzut, że ona była nieciekawa. No była nieciekawa, a 7 milionów osób ją obejrzało.
No to pytanie... ciekawe, przepraszam, to Marku, że wejdę ci słowo. Z punktu widzenia obywatela świadomego i wymagającego, kompletnie bez sensu, niczego nowego się nie dowiedzieliśmy.
To prawda. Z drugiej strony...
Show.
No, show. Z drugiej strony zastanawiam się, jak taka debata... Robiliśmy debaty przy okazji wyborów samorządowych w tym studiu. Debata ma pewien reżim. Prawie tuzin kandydatów. Ciężko zrobić naprawdę ciekawy program.
Tu podobało mi się bardzo czyjeś określenie, że to taka jedenastka piłkarska, która... To jeden ze słuchaczy, przepraszam, w otwartym mikrofonie, bodaj pan Sławomir właśnie w ten sposób powiedział. Więc jedenastka, więc... Cała bardzo duża grupa i ciężko to od strony technicznej zorganizować.
Myślę, zgoda. Myślę, że ciekawszej debaty możemy spodziewać się na pewno w drugiej turze, o ile do niej dojdzie. To zdecydowanie będzie ciekawsza debata.
Adam Ruszczyński. Adamie, tu także wróćmy do pytania o specyfikę tej debaty. No mamy, czy tej kampanii, tych wyborów, bo z jednej strony oczywiście okres pandemii, z drugiej sytuacje, w której w Sejmie rządzi Zjednoczona Prawica, w Senacie jest niewielka, ale większość opozycyjna. No i tą bardzo ważną figurą w kontekście kolejnych lat rządów w Polsce jest prezydent. I w gruncie rzeczy chyba to jest wybór między czasem, powiedzmy sobie, stabilnej większości i stabilnego sprawowania rządów w Polsce, a kolejnymi trzema latami pewnych przepychanek, napięć i dyskusji, bo tym chyba skończą się wybory w sytuacji, w której wygra kandydat opozycyjny.
W polityce oczywiście liczą się symbole i prezydent jest tutaj dla każdej ze stron figurą symboliczną. Dla obozu Zjednoczonej Prawicy jest symbolem kontynuacji tych zmian w Polsce, które się odbywają od 2015 roku. Dla opozycji prezydent będzie symbolem przerwania dobrej pasy politycznej Prawa i Sprawiedliwości i szerzej Zjednoczonej Prawicy. Bo gdybyśmy się przyjrzeli usytuowaniu prezydenta, temu, co on może, bo kandydaci na prezydenta składają tutaj no tak nieprawdopodobne obietnice, a to milion mieszkań, a to zreformowanie systemu ochrony zdrowia. No po prostu cuda ogłaszają. Natomiast prezydent, który nie będzie miał zaplecza rządowego, to po prostu nic z tego nie spełni. A więc tutaj, drodzy radiosłuchacze, człowiek, który zostanie wybrany prezydentem bez posiadania zaplecza rządowego, czyli każdy inny kandydat niż Andrzej Duda, krótko mówiąc, nie będzie miał niemal żadnej siły sprawczej. Natomiast co jest stawką tych wyborów? Stawką wyborów jest bezpieczeństwo socjalne Polaków i bezpieczeństwo narodowe Polaków. I to jest niezwykle istotna stawka i ona może tylko zostać te dwie kwestie mogą zostać zrealizowane przy współpracy między ośrodkiem prezydenckim a ośrodkiem rządowym.
Choć tu trzeba wejść słowo i także zauważyć, że kandydaci zapowiadają, że w przypadku, w którym zdobyliby większość głosów, zdobyliby urząd, to zapowiadają współpracę
Z
rządem Zjednoczonej Prawicy.
Którzy na przykład kandydaci, bo ja nie zauważyłem żadnego.
Mówił o tym Krzysztof Bosak, mówił o tym, no, jeśli dobrze pamiętam, również Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że jako ten, prawda, tutaj mąż stanu byłby w stanie współpracować z tymi, którzy mają większość
parlamentarną. Tylko w jakich kierunkach ta współpraca miałaby się po prostu odbywać? Bo jeżeli pan Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że powinniśmy zresetować relacje z Rosją, bo nie ma tam polskiego eksportu płodów rolnych.
To jest tylko na poziomie deklaratywnym, jak rozumiem.
To jest to figura retoryczna, bo pan Władysław Kosiniak-Kamysz w żaden sposób nie mówi, w jaki sposób chciałby doprowadzić do odmrożenia relacji z Rosją. Jeżeli Rafał Trzaskowski opowiada o współpracy, to ja sobie przypominam jego tytuł jego wywiadu z dziennika Gazety Prawnej, a tytuł brzmi: wypalę żelazem wszystko, co zrobił PiS. No więc to nie jest deklaracja współpracy, to jest deklaracja wojny.
Krzysztof Chmielnik, jak ocenia także z perspektywy lat wcześniejszych kampanii, przecież 5 lat temu wybór między Bronisławem Komorowskim a aspirującym wtedy prezydentem obecnym Andrzejem Dudą, w końcu wcześniejsze wybory, także kiedy to Bronisław Komorowski rozpoczynał swój urząd, co 5 lat powtarzamy po prostu ten cykl i no, jakie refleksje przychodzą w kontekście tej elekcji.
Tutaj pociągnę wątek wypalania gorącym żelazem. To jest jedyna deklaracja Rafała Trzaskowskiego, którą może spełnić. To znaczy, słusznie Adam zauważył, że prezydent bez zaplecza parlamentarnego może tak naprawdę jedynie wetować. I Rafał Trzaskowski bez wątpienia chętnie się tej możliwości chwyci i będzie wszystko, co zrobił PiS, wypalał gorącym żelazem.
No ale politycznie obróci się to z pewnością przeciwko...
A co jego to obchodzi, za przeproszeniem?
On
rujnuje w tej chwili Warszawę, o czym myśmy wczoraj rozmawiali z pewnym warszawiakiem. Idąc niejako tym wątkiem takim konfrontacyjnym, w jakimś sensie taką dobrą bonmotem, który usłyszałem w trakcie tej kampanii wyborczej, powiedział Kosiniak-Kamysz, który zresztą cały swój przekaz na bonmotach oparł, a mianowicie, że PiS wstając z kolan upadł na głowę. I w gruncie rzeczy, gdyby wejść w takie freudyzowanie, co to oznacza, to znaczy pan Kosiniak-Kamysz deklaruje, że opłaca się dalej stać na kolanach, ponieważ jeżeli nie daj Boże wstaniemy, to się przewrócimy. I ja się tutaj zgadzam z takim tutaj ekspertem, może mniej słuchaczom znanym, ale nam tutaj znanym, panem Bartosiakiem, który powiedział, że po 30 latach niepodległości tak zwanej warto jest dorosnąć i zobaczyć, że Polska ma do odegrania rolę nie grajdoła, do czego nas ściąga koncepcja niewstawania z kolan, tylko państwa, które może zadecydować o tym, co się będzie działo w Europie, do czego nam pan prezydent Donald Trump podsuwa z zewnątrz. To jest też pewnego rodzaju hańba dla polskiej klasy politycznej, że z zewnątrz przychodzi idea Międzymorza, czyli powrót do stania prosto w tym miejscu w Europie, a nie klękania ani przed Niemcami, ani przed Rosją. I moim zdaniem tu jest próba stawania w wyprostowanej pozycji w centrum Europy i o tym toczą się te wybory, moim zdaniem.
No to w takim razie pójdźmy dalej, bo wywołana została wizyta planowana w Waszyngtonie, spotkanie prezydentów Donalda Trumpa właśnie z prezydentem Andrzejem Dudą, co w pewnym sensie ustawia kampanię wyborczą, ten ostatni tydzień kampanii w kontekście tych relacji międzynarodowych i jak oceniacie panowie to, co w tym obszarze proponują nam kandydaci, ci, którzy no, także podczas debaty próbowali w jakimś sensie odnosić się do tego, choć akurat w tej debacie polityka międzynarodowa chyba nie wybrzmiała tak, jak w kontekście tego rychłego wydarzenia można było się tego spodziewać. Andrzej Pierzchała.
No właśnie, nie wybrzmiała, bo nie mogła wybrzmieć, ponieważ cokolwiek na ten temat do powiedzenia mógł mieć wyłącznie Andrzej Duda, a ten swobodnie zupełnie mógł się chwalić swoimi osiągnięciami, niemałymi zresztą. To Polacy doceniają i wiedzą, kto im załatwił na przykład ruch bezwizowy i te wszystkie historie dotyczące żołnierzy amerykańskich i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna przyczyna. No, to jest pewna konsternacja po stronie opozycji. Jeszcze raz przypominam, że było 11 kandydatów i oni opowiadali straszliwe kocopoły.
Zresztą
wobec prerogatyw prezydenckich, o których mówił Marek Poniedziałek, jest to zupełnie oczywiste. No i oczywiście wybieramy kogoś, kto będzie mógł jedynie, jeśli oczywiście będzie to prezydent z opozycji, jedynie przeszkadzać. A tutaj wybór Andrzeja Dudy jest najbardziej racjonalny dla stabilności, na przykład wychodzenia z kryzysu gospodarczego po pandemii, no i bezpieczeństwa państwa. Te znakomite układy, że tak się wyrażę kolokwialnie, prezydenta Dudy z Trumpem i ze Stanami Zjednoczonymi, z administracją Stanów Zjednoczonych, bo to czasami warto podkreślić, że zmiana nawet na stanowisku prezydenta nie zmienia w Stanach Zjednoczonych polityki zagranicznej radykalnie nigdy, bo tam jest administracja stabilna. No i tutaj ta ręka wyciągnięta, no ktoś racjonalnie rzecz oceniając, mówi, ręka wyciągnięta Trumpa do Dudy jest oczywista zupełnie z punktu widzenia interesu Trumpa, który też przecież ma za niedługo wybory prezydenckie.
I 10 milionów potencjalnych wyborców w postaci Polonii.
No, z drugiej strony tak, to też tego lekceważyć nie należy.
Marek Poniedziałek.
No właśnie, mnie zastanawia, bo jaki będzie wydźwięk, ja nie jestem pewien, że wydźwięk tej wizyty planowanej w Stanach Zjednoczonych może być taki jednoznacznie pozytywny, biorąc pod uwagę wciąż niezdecydowanych na to, na kogo oddają głos. Już zresztą słychać takie głosy w opozycji. Marszałek Grodzki chyba dzisiaj napisał, ile będzie kosztować ta wizyta. Inni pytają w ogóle, czy to jest potrzebne. No, prezydent Andrzej Duda, jeżeli pojedzie do Stanów Zjednoczonych po to, żeby coś od Amerykanów kupić, mówi się o tym, że być może dojdzie do zakupu technologii elektrowni atomowej, no to nie będzie z pewnością taki game changer, mając na myśli tych 10% wciąż niezdecydowanych, na kogo zagłosują.
To teraz liczymy, to są żołnierze przesunięci od naszych zachodnich sąsiadów bardziej na wschód?
No, ja myślę, że to już według tego, co słyszymy z amerykańskich zapowiedzi, to już jest praktycznie przesądzone. Ma to być też taki swoisty sztyczek ze strony Amerykanów w kierunku Niemiec, które pomimo deklaracji i zobowiązań nie przeznaczają 2% PKB na
1% zaledwie.
1,3%.
Tak, a powinni przeznaczać 2%. No, mnie zastanawia, bo to nie jest już pierwszy raz, kiedy opozycja deprecjonuje wszelkie wizyty i kontakty Andrzeja Dudy czy Mateusza Morawieckiego z amerykańską dyplomacją. I w ogóle kontestuje się ten kierunek polskiego sojuszu. Bo mówi się oczywiście tutaj bardzo często w kontekście tego, że nie najlepiej wyglądają obecnie stosunki amerykańsko-niemieckie, niejako oczekując, że Polska tutaj po której stronie, po niemieckiej albo amerykańskiej wyraźnie opowie.
No właśnie.
Moim zdaniem Polska nie powinna się strategicznie po żadnej z tych stron opowiadać, chociażby dlatego, że jesteśmy wciąż i będziemy członkiem Unii Europejskiej, w której Niemcy odgrywają dominującą
Ale
rolę.
Ale Polska ma prawo prowadzenia własnej
polityki zagranicznej.
I tutaj spróbujmy odnieść się także do słów polityka lewicy Andrzeja Rozenka, który w polskim radio mówił o tym, że to jest zła wiadomość, że Amerykanie ograniczają liczbę swoich żołnierzy w Niemczech, że Polska zachowuje się jak taki chłopiec, który tutaj próbuje wtrącić się w te relacje, ugrać coś dla siebie, jakby deprecjonując zupełnie kierunek działań polskiego rządu. Adam Ruszczyński.
Jest chyba tutaj kilka takich płaszczyzn, które warto było rozważyć. Ale najpierw zacznę od uwagi mojego kolegi Marka Poniedziałka, który powiedział, że nie powinniśmy się tak jednoznacznie opowiadać ani po stronie Niemiec, ani po stronie Stanów Zjednoczonych. Czy dobrze cię, Marku, zrozumiałem?
No, tak myślę.
Dobra.
Tak myślę.
No to skoro cię już dobrze zrozumiałem, to teraz powiem, że Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone są krajami natowskimi, co jest oczywiste.
Jesteśmy w jednym sojuszu.
I teraz, co mamy wybrać? Mamy wybrać NATO, tak jak już to wybraliśmy. Czyli krótko mówiąc, to co służy wzmacnianiu sojuszu NATO jest dobre dla Polski, jest dobre dla Stanów Zjednoczonych i powinno być dobre dla Niemiec, nawet jeżeli nie wszyscy niemieccy politycy, czy polscy politycy, wspomniany tutaj pan Rozenek, jest w stanie to zrozumieć. I to byłaby moja taka pierwsza uwaga. Andrzej Duda, wybierając się do Stanów Zjednoczonych, konsultował tą wizytę również z Jensem Stoltenbergiem, przewodniczącym Paktu NATO. I to warto podkreślić. Jeżeli będą zapadały pewne decyzje dotyczące relokacji części żołnierzy z Niemiec, co ja uważam za niezwykle pozytywną rzecz, bo lepiej, żeby zwiększony kontyngent stacjonował na wschodniej flance NATO, a wschodnią flanką NATO jest Polska, a nie Niemcy, to będzie dobrze, dlatego że zanim przerzucimy znaczącą ilość wojsk amerykańskich z Niemiec, to upłynie sporo czasu. Im więcej będzie żołnierzy amerykańskich stacjonujących na polskiej ziemi, tym bardziej możemy się czuć bezpieczni. Ja powiedziałem tutaj o stawce tych wyborów. Stawką tych wyborów jest także bezpieczeństwo Polski. I teraz wracając do takich uwag, jak uwaga pana Rozenka, to on nam proponuje rodzaj lewicowego pacyfizmu. Mimo że jesteśmy w NATO i mimo że jego opcja polityczna, przypomnę, Sojusz Lewicy Demokratycznej, bardzo parł do tego, żebyśmy się znaleźli w NATO. No i teraz po kilkunastu latach u polityków lewicy NATO jest brzydkie, Stany Zjednoczone są brzydkie, czyli lewica dokonała redefinicji swojej polityki zagranicznej. I takiej redefinicji polityki dokonują inni kandydaci opozycyjni, bo pan Kosiniak-Kamysz namawia nas do zacieśniania relacji z Rosją. Pytanie tylko za jaką cenę, ile musielibyśmy Rosjanom zapłacić. Można też zapytać, ile trzeba byłoby zapłacić, czy trzeba będzie zapłacić za utrzymanie baz amerykańskich w Polsce, ale Niemcy też za to płacą, a poza tym spuentuje to tak. Wolę płacić żołnierzom amerykańskim, niż ewentualnie armii rosyjskiej stacjonującej na terenie Polski. Bo im już płaciliśmy i to bardzo dużo przez wiele lat.
No właśnie, pytanie, czy temat amerykański to nie jest trochę tak i na przestrzeni lat, jak taka ziemia obiecana, jak cały czas gonienie tego króliczka, próba najpierw osiągnięcia tego ruchu bezwizowego, także obecności żołnierzy amerykańskich w naszym kraju, ale w gruncie rzeczy polityków satysfakcjonowało to, że jest jakiś cel. Natomiast ten, który ten cel już osiągnął dla innych, przestaje mieć już znaczenie. Krzysztof Chmielnik.
Wrócę do innego sformułowania, które pojawiło się w trakcie tej debaty, gdzie pan prezydent Duda wobec jednego z kandydatów powiedział, że nie ma kompletnie żadnego pojęcia o państwie. I mam takie wrażenie, że polityków opozycji dotknęła jakaś gigantyczna ignorancja, kompletna niewiedza i oni patrzą na świat poprzez nienawiść do PiS-u. To jest coś tak irracjonalnego, że tego się nie da objąć żadnym kulturalnym słowem. Oni sobą reprezentują myślenie koguta, która będzie rządził kurnikiem, nie mając zupełnie świadomości, kto jest gospodarzem na tym podwórku. My nie rozumiemy, że to Amerykanie chcą się przesunąć w kierunku Rosji, dlatego że próbują w ten sposób zneutralizować profilaktycznie Rosję, bo jeżeli będzie się pojawiał jakiś konflikt na Dalekim Wschodzie, to Rosja natychmiast wykorzysta okazję i będzie próbowała zrobić coś takiego z Prybałtyką, jak zrobiła z Ukrainą. I Amerykanie siłą rzeczy muszą przesunąć te wojska, jeśli chcą chronić sobie swoje interesy na Dalekim Wschodzie.
Szczęśliwie także na teren ziemi lubuskiej.
I Polska na tym może skorzystać. Pojawiła się okazja, żeby wyjść z tego kurnika i zobaczyć, co się dzieje na podwórku. i politycy opozycji nie chcą tego zobaczyć, że Polska ma szansę. To jest sytuacja, która się zdarza może raz na 200 raz, lat, może raz na 300 lat, że bycie, że tak powiem, w złudzeniu, że Niemcy i Rosja to są przeciwne strony. Nic, szanowni panowie, szanowni państwo, nie ma różnicy, bo Niemcy pozornie politycznie są wrogami Rosji, ale interesy prowadzą fantastyczne i są z Rosją dogadani także w sprawie Polski. Ja nie mam do tego żadnej wątpliwości. I Rosjanie przekazali Niemcom rządy nad Polską i my musimy mieć z kimś sojusz zewnętrznym, czyli z Amerykanami, co nie oznacza podległość i zaufanie, że jak tutaj nie wiadomo co, to wojska, słusznie powiedział pan Bartosik, że tu wojska portugalskie jakieś natowskie przyjdą, że jacyś Holendrzy do nas przyjdą walczyć, że jacyś Grecy przyjdą walczyć, jacyś Turcy przyjdą. Nie, nieprawda. Jeśli nie będzie tu Amerykanów...
Mieliśmy na Bałkanach przykłady tego.
Tak, jeśli nie będzie tu Amerykanów, to nie będzie tutaj żadnej możliwości obrony. I warto jest zobaczyć w tym wszystkim, w kontekście rzecz, o której się właściwie w Polsce nie mówi, a ja chcę powiedzieć o wielkiej inwestycji Microsoftu. Jeśli pojawi się miliard dolarów Microsoftu w Polsce i 150 tysięcy miejsc pracy.
To też jest kotwica bezpieczeństwa dla Polski.
To musi tu stać amerykańska armia, żeby tego Microsoftu pilnować, bo to jest światowy
gigant. Andrzej Wierzchała, bardzo proszę.
Ja jeszcze tylko dokończę ten wątek, bo warto sobie przypomnieć, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat żaden kraj, w którym stacjonowały wojska amerykańskie, nie został przez nikogo zaatakowany. To jest jakaś gwarancja jednak i statystyczna
oczywiste.
Poniekąd, prawda?
No właśnie.
Ale... Wracam do tej debaty politycznej i tej kampanii. Ciekawa jest historia dotycząca sztabowców. Skąd oni ich biorą? Ja się czasami zastanawiam. Zapomnijcie sobie panowie Bartosza Rukowicza, który doprowadził Kidawę Błońską do 2% poparcia i zniknął. Rafał Trzaskowski ma skład tajny sztabu, prawda? Podobno Ostachowicz się tam
podobno
pojawił.
Wspólny z Hołownią.
Podobno wspólny operator jednego konta.
Ale żeby było porówno, że tak się wyrażę. Ja nie jestem symetrystą, ale mecenas Turczynowicz również się medialnie ujawniła. Kto ją...
No tak, najbardziej spektakularna zmiana poglądów ostatnich miesięcy.
Nie, to poglądów tam nie było, nie opowiadaj.
Myślisz?
Jestem przekonany. To jest parcie na szkło, ale kto ją tam wstawił, że tak się wyrażę, to pytanie będzie rozstrzygnięte pewnie po wyborach i jakaś czyjaś głowa spadnie. A wracając do całości, że tak powiem, tej kampanii, no był taki trener, niezbyt dobry fachowiec, Kazimierz Górski, legendarny, ale który miał nosa po prostu, był rewelacyjny. Opowiadał różne głupoty czasami, między innymi takie, że tak się gra, jak przeciwnik pozwala. I tutaj właśnie mam wrażenie, że mamy do czynienia z tego typu historią, że w wypadku Andrzeja Dudy nie można inaczej. Ta sama historia dotyczy medialnej aktywności. No przecież dzisiaj nie jest żadną tajemnicą, że TVN, Onet i Gazeta Wyborcza tworzą partię w gruncie rzeczy medialną, która jest kompletnie nieobiektywna. Po drugiej stronie jest mało obiektywna Telewizja Polska i to pretensje do... No i przepraszam, nie mogę tego powiedzieć na antenie. Do Garbatego, zdaje się, było w tym powiedzeniu. W każdym razie, wracając do tego wątku...
W środku tego wszystkiego my Polacy...
publicystyki, druga tura, no my czegoś się dowiemy być może, jeśli będzie w drugiej turze, jeśli taka dyskusja się odbędzie jeden na jednego, bo to są rzeczy interesujące i tu będzie można zadawać jakieś konkretne pytania. Przy okazji jeszcze zwróciłem uwagę na fenomen Bosaka, Krzysztofa Bosaka, bardzo sprawny językowo i medialnie, oczywiście bez szans, jak większość tych kandydatów. Pytania ciągle fruwają w powietrzu. po co kandydują, ale to i tutaj też Bosak kandyduje po to, żeby wzmocnić Konfederację i podobno trwają.
Co do tego
już
wątpliwości nie ma, dlatego że też historia tak turę pokazała, że ugrupowanie, które nie wystawia swojego kandydata, niezwykle traci, prawda, w rozpoznawalności.
Ale przetargi trwają już podobno w sprawie poparcia w drugiej turze.
Tutaj akurat Krzysztof Bosak zdaje się, że odciął się od słów posła Wilka, tak, który mówił coś o zaciskaniu ząb i trzaskaniu długopisem. Natomiast Krzysztof Bosak powiedział, że takiego poparcia dla głównego rywala prezydenta Dudy z jego strony na pewno nie będzie. Krzysztof Piernik.
Ja chcę tylko dodać, że dzisiaj w tle tym medialnym tle Krzysztofa Bosaka pojawił się w telewizji, minęła ósma, dzisiaj pan Korwin-Mikke z koroną na głowie, tak się usytuował. I mam takie wrażenie, że
monarchista, że tak powiem,
stopień szkodliwości pana Korwina-Mikke dla kandydatury Krzysztofa Bosaka rośnie bardzo gwałtownie.
No, mówi się o nim mistrz 1%, o Korwinie-Mikke, że często tam, gdzie dotyka kampanii, gdzie udzielał się w kampanii, gdzie jakieś wypowiedzi jego się pojawiały.
To się Korwin odzywa.
To się wtedy Korwin-Mikke pojawia. No, Krzysztof Bosak to nasz krajanin, wiadomo, zielonogórzanin. Dzisiaj któryś z polityków, chyba marszałek Grodzki, wysłał taki swoisty pocałunek śmierci tej kandydaturze, bo powiedział, że no, trwają w zaciszu gabinetów negocjacje co do tego, kogo poprze Krzysztof Bosak w drugiej turze.
No to tak, to także może to być takie problematyczne.
Bardzo problematyczne.
Adam Ruszczyński.
Krzysztof Bosak to polityk, wszyscy wiemy, że młody, który ma zawsze odrobione lekcje, jak pamiętam.
Za młody, mówią niektórzy.
On jest chyba wiecznie za młody, bo przecież on w polityce
on
już od 20
on
lat.
Młodo, tak, on młodo wygląda. I jeśli będzie tak młodo dalej wyglądał, to po 60 może dopiero zostanie prezydentem.
Jako siwieje
i trochę przytyje. Mówiąc poważnie, to jest polityk, który zbiera kapitał polityczny i to jest ktoś, kto postrzega sam siebie, ja go zresztą podobnie postrzegam, jako długodystansowca w polskiej polityce. Tacy politycy bywają skuteczni pod warunkiem, że polityka im się nie znudzi i nie pójdą w taniec za jakiś czas, tylko będą wierni uprawianiu polityki. Co do Konfederacji, Marcin Paladę, który stoi poza wszelkimi sondażowniami, bo to co się dzieje w sondażowniach przy tych wyborach, to jest jakieś po prostu szaleństwo.
No nie pierwszy raz.
No tak, to prawda, Andrzeju, ale wyraźnie widać, jak bardzo te sondaże są na zamówienie i to niezależnie od tego, która strona się nimi posługuje. Ja ufam Marcinowi Paladę, bo to jest człowiek, który to jest socjolog polityki i on ma bardzo krytyczny stosunek do wszystkich polskich sondażowni, do metodologii robienia tych sondaży. On pokazał jakieś 3 tygodnie temu, jak będą wyglądały przepływy w ewentualnej drugiej turze, którą Marcin Paladę zakłada.
Bardzo ważna kalkulacja.
Tak, i tutaj przepływy z Konfederacji do Andrzeja Dudy przewyższają przepływy z Konfederacji do Rafała Trzaskowskiego, bo to też widać po postawach polityków Konfederacji. To jest, jak wszyscy wiemy tutaj w studiach obu, środowisko bardzo podzielone, bardzo niejednorodne i takie bardzo kapryśne. Tak, to też widać bardzo często, takie od sasa do lasa. Dlatego też ci ludzie, którzy odnieśli wspólny sukces dzięki zjednoczeniu, a nie dzięki opowiadaniom codziennie czegoś innego, co teraz robią, nie będą mieli posłuchu wśród elektoratu i to tak nie będzie działało, że jak Krzysztof Bosak zawoła, że głosujmy na Rafała Trzaskowskiego, to 100% konfederatów będzie na niego głosować. To jest niemożliwe.
Co panowie z elektoratem lewicowym? Czy elektorat lewicowy ma w kim wybierać? Czy jest jasno sprecyzowane, kogo poprą? Mam wrażenie, że pewnym miernikiem, czy obszarem, który kandydaci lewicujący sobie upatrzyli, jest stosunek do Kościoła, ten antyklerykalizm. Tutaj podczas tej debaty rywalizowali między sobą Robert Biedroń i Szymon Hołownia. Tutaj wydaje się, że to tych dwóch kandydatów próbowało ten temat w jakiś sobie sposób podporządkować i ściągnąć uwagę. Choć i o Rafale Trzaskowskim mówi się, że to jest kandydat lewicowy. Jak to panowie odbieracie, Andrzej Pierzchała?
No właśnie, kandydat lewicowy tak naprawdę, czyli Robert Biedroń, kompletnie sobie nie radzi z tą kampanią. Ma zresztą we własnym obozie mnóstwo różnych przeciwników, którzy klną dzisiaj w żywe kamienie, że się zgodzili na taką właśnie kandydaturę. To jest prawdopodobnie ogon tego wyścigu prezydenckiego już do końca. Jakkolwiek ja akurat mam przyjemność, chciałem powiedzieć, poznania pana Hołowni za czasów, kiedy jeszcze był katolickim publicystą. I dzisiaj jego wolta w odwrotną stronę jest kompletnie niewiarygodna, ale to jest przecież tylko prezenter telewizyjny w gruncie rzeczy i też nie wiadomo po co startuje. Chociaż za jakie pieniądze, to już bliżej. Natomiast te wszystkie postulaty lewicowe chętnie przyjmie do siebie Rafał Trzaskowski. Zresztą Barbara Nowacka, którą trudno określić inaczej jak działaczka lewicowa par excellence, że tak się wyrażę, jest jego doradcą w pewnym sensie medialnym między innymi. No tutaj ten elektorat lewicowy zdaje się pozbawiony konkretnego, jedynego kandydata, bo jak powiedziałem na wstępie, pan kandydat nie spełnia tych nadziei, będzie miał na kogo głosować, niezależnie od tego, jakie będą te szyldy partyjne temu przyklejone.
Adam Ruszczyński.
A jak brzmi kwestia?
No my rozmawiamy co z lewicą, co z tym elektoratem.
Pytanie jest...
Jeśli patrzymy na sondaże, to rzeczywiście Robert Biedroń w tej chwili nie zagospodarowuje chyba tego 3, elektoratu.
4%. No tak, 4% zatem i pytanie, może zacząłbym tak, że tutaj troszeczkę mówimy o antyklerykalizmie lewicy. Lewica nigdy na antyklerykalizmie nie wyszła dobrze i to tak dalece, że Sojusz Lewicy Demokratycznej postanowił zawrzeć konkordat.
Ale jest przecież nowa lewica.
Jest nowa lewica, ale jest też lewica z pewnymi resentymentami. Ta nowa lewica to Wiosna Biedronia głównie w tym ugrupowaniu, bo Czarzasty to lewicowiec, powiedziałbym, konserwatywny. Jego sprawy obyczajowe specjalnie nie interesują.
I biznesmen.
Tak jest, i biznesmen, kapitalista na czele resztek po Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Drugi pan Adrian,
jak Bill Gates.
Adrian Zandberg, neomarksista, który ma taką zbawicielską wizję dla swojej partii, i Robert Biedroń, taki człowiek, który hasa, bo trudno powiedzieć, żeby on miał jakieś poważne poglądy polityczne na politykę zagraniczną, na gospodarkę. To jest człowiek, który... No właściwie ja nie znajduję powodu, dla którego on został kandydatem lewicy, poza rozgrywkami wewnętrznymi na lewicy.
Bo zatem dobrze mu tam, gdzie jest, tak?
Oczywiście.
Także w Parlamencie Europejskim czuje się chyba świetnie.
Czuje się tam najlepiej, miał być w polityce polskiej, ale dostrzegł uroki Parlamentu Europejskiego i miasta Bruksela. To miasto rzeczywiście oferuje bardzo wiele różnych uroków. I ja się Robertowi Biedroniowi nie dziwię całkowicie. Sam lubię Brukselę. I wiele nic z tego, co robi, to miasto oferuje.
Ale co ma zrobić elektorat lewicowy?
Natomiast elektorat lewicowy już zrobił, już zdecydował, bo jeżeli Robert Biedroń zbiera jakieś marne 4-5%, a lewica miała, nawet jego partia Wiosna miała 20, no to teraz możemy zapytać, gdzie jest to 16. No oni są u Rafała Trzaskowskiego i to od dawna. Ja również obserwuję na Facebooku działaczy lewicowych, znanych mi, młodych i starych, i oni są w kampanii Trzaskowskiego. Oni robią na Facebooku kampanię panu Trzaskowskiemu. Także właściwie to, że Rafał Trzaskowski ma również wspomnianą panią Barbarę Nowacką jako bliskiego doradcę, nie jest niczym dziwnym. To jest po prostu norma, bowiem Platforma Obywatelska z partii prawicowej przesunęła się konsekwentnie w ciągu kilku lat na pozycję partii centrolewicowej.
Krzysztof Chmielnik, bardzo proszę.
Ja mam takie wrażenie, że mamy problem definicyjny. Jak się zedrze nalepkę z napisem lewica i zacznie sprawdzać, co tam w środku jest, to się moim zdaniem okazuje, że lewica to jest po pierwsze socjal, po drugie antyklerykalizm, po trzecie kwestie obyczajowe. No i kwestie obyczajowe, świetnie, gwarantem tego środowiska i jest pan Rafał Trzaskowski, więc wszyscy ci, którzy tęsknią za wolnością obyczajową i kartą LGBT, już mają swojego lidera, prawda? I tym liderem nie jest pan Biedroń, tylko jest pan Rafał Trzaskowski. Jeżeli idzie o antyklerykalizm, to pan Hołownia ogłosił się największym w tej chwili w trakcie kampanii antykatolikiem i wykonuje sepuku polityczne, ponieważ warto jest pamiętać, że jak lewica w Polsce miała, że tak powiem, problem z popularnością, a działo się to w latach 40., to prominentni komuniści nosili baldachimy na procesjach Bożego Ciała i nie da się w Polsce wygrać z antyklerykalizmem. A jeśli idzie o socjal, to socjal przeszedł do PiSu i w związku z tym my całą lewą stronę mamy zagospodarowaną i biedny pan Bosak, jedyny prawicowiec jakby w tym kręgu, jest taki bardzo osamotniony, bo się okazuje, że prawicowość w Polsce nie jest za bardzo
popularna. Ale on jest takim prawicowcem libertariańskim, czyli w Polsce to jest czysta egzotyka.
Taka jest właśnie egzotyka. W każdym razie można powiedzieć, że tym pogrobowcom SLD czy tej koalicji, jak ona tam się nazywa, bo ja się gubię, został jedynie resentyment do PRL-u i
Marek i Poniedziałek SBC. Jeszcze w tym temacie będziemy powoli kończyć.
No z pewnością te wybory prezydenckie lewicy jako tego konglomeratu wiosny SLD i partii Razem nie wzmocnią. Mam taką tezę, że Adrian Zandberg jako kandydat poradziłby sobie lepiej od Roberta Biedronia, ale tak nieoficjalnie zresztą słyszeliśmy tutaj na radiowym korytarzu, że jakieś od przedstawiciela SLD, że jakieś wewnętrzne badanie zdecydowało, że Robert Biedroń będzie lepszym kandydatem. Tak już jak rozmawiamy o lewicy, no to taki swoisty majstersztyk chyba został wykonany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec Wiosny i wobec Razem, bo mówiliśmy przed chwilą Wiosna swego czasu nawet pod 20% tak. Notowania, 10%. Partia Razem także wybijała się w sondażach bardzo wysoko. Teraz wszystko razem ma około 7% w sondażach i kandydata wystawionego wspólnie, który zamyka tak naprawdę stawkę liczących się kandydatów.
I nie wszystko da się zwalić na karb pandemii i tego, że kandydat lewicy jest człowiekiem, który musi się spotykać z ludźmi, a ta możliwość została mu odebrana przez znaczny czas trwania kampanii do rzeczywistości. Szanowni panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo proszę.
Do końca.
Bardzo proszę.
Fenomenem polskiej sceny politycznej, bo przecież na zachodzie w Europie w szczególności, nowa lewica to zieloni. Nasi zieloni są w koalicji z Platformą Obywatelską. Nawet jeśli złośliwie mówią, że zieloni to są tacy niedojrzali czerwoni, to i tak to jest fenomen absolutnie polski.
Ale to ja już szybko dorzucę, powołując się na myśl Krzysztofa Chmielnika, że na tym właśnie polega ten kurnik polskiej polityki. Nikt nie chce wyjść na zewnątrz i się rozejrzeć, co jest na podwórku.
Nawet na płot nie chcą wleść.
Tą myślą kończymy. Mówili do państwa Andrzej Pierzchała ze studia w Gorzowie.
Dziękuję bardzo.
A w studiu w Zielonej Górze Krzysztof Chmielnik.
Dziękuję.
Marek Poniedziałek.
Dziękuję bardzo. Co wy z tymi kurami dzisiaj?
Adam Ruszczyński.
Dziękuję, do usłyszenia. Piejo, kury, piejo.
I Janusz Życzkowski. Kłaniam się za minutę wiadomości.
Czas wyboru. Wybory prezydenckie 2020.